Strefa komentarzy.
Radio Gdańsk, dzień dobry, Kuba Kaługa, witam w strefie komentarzy. A w tej strefie są dzisiaj razem ze mną Alinia Geniusz-Siuchnińska, specjalistka Public Relations, dr Paweł Trawicki, Wydział Nauk Społecznych Politologii Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry.
Oraz Piotr Beniuszys, magazyn Liberté, publicysta.
Dzień dobry.
Chciałbym, abyśmy przede wszystkim porozmawiali dzisiaj o wyborach prezydenckich, ale zacznijmy jednak od ważnego faktu i dla Pomorza, i dla Polski. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy w sprawie wydatkowania środków na budowę elektrowni jądrowej, pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. 60 miliardów złotych ponad ma trafić na ten cel w ciągu 5 lat. No i to chyba taki wyraźny sygnał, że ta inwestycja ma powstać. Alino?
To jest świetna wiadomość. Ja wiele lat pracowałam w energetyce, więc wiem, jak energetyka tęskni za stabilną, niedrogą energią i jak za nią tęskni przemysł. Coraz więcej o tym się mówi. Energetyka, która kiedyś była niszowa, dzisiaj jest tematem numer jeden. Właściwie nie tylko w debatach przemysłowych czy biznesowych, ale też w rozmowach zwykłych ludzi. Więc ta wiadomość jest świetna i ona jest świetna również w kontekście wyborów prezydenckich, ponieważ każdy z kandydatów będzie pewnie na ten temat się wypowiadał. A też warto zauważyć, że w mojej ocenie w tej sprawie potrzeby budowy elektrowni jądrowej był w Polsce konsensus.
Był konsensus, no i pytanie, czy to jest już takie ostateczne rozwiązanie dla tej sytuacji, czy ta historia nam będzie jak bumerang wracać jednak przez kolejne lata, Piotr Beniuszys?
Doświadczenie...
Bo nie jeden rząd już próbował, prawda?
Doświadczenie długiego przygotowania tej inwestycji i jej różnych perypetii każe oczywiście mieć takie obawy. Natomiast wydaje mi się, że ostatecznym rozrachunku, takim czynnikiem, który zmusza Polskę i polskie rządy, kolejne rządy do zakasania rękawów, są jakby losy węgla, tak? To inaczej niż twierdził nasz prezydent, nie mamy węgla, nie będziemy z niego korzystać jeszcze przez 200 lat. To jest z różnych, nie tylko ekologicznych przyczyn, po prostu niemożliwe i krótko mówiąc staniemy w ciągu najbliższych kilkunastu lat przed alternatywą, a albo elektrownia jądrowa, albo jak w Naddniestrzu będziemy mieli przerwy w dostawie energii elektrycznej na przykład 2 razy po 4 godziny, bo po prostu nie będziemy w stanie tej energii wystarczająco wytworzyć. Także tutaj nie ma alternatywy. Energia jądrowa się może podobać lub się mniej podobać z przyczyn związanych z odpadami, które powstają w procesie produkowania energii w ten sposób, ale Polska tą drogą musi podążać.
Panie doktorze, ten konsensus związany z elektrownią atomową raczej zostanie utrzymany w trakcie kampanii wyborczej prezydenckiej? Czy się jakieś rysy pojawią, na przykład chociażby co do sposobów realizacji inwestycji, pozyskiwania środków, no bo to zawsze można o różnych sprawach rozmawiać, jak pan sądzi?
Bez wątpienia kandydaci będą wykorzystywali ten temat, żeby dotrzeć do swojego żelaznego elektoratu.
Jest to dobry nośnik, rozumiem.
Jest to świetny nośnik. Oczywiście, jeżeli kandydaci będą pojawiali się w miejscach, które są związane bezpośrednio geograficznie z inwestycją, będą mówili o potrzebie zachowania szczególnej troski o środowisko, walory turystyczne i tak dalej, jeżeli będą daleko od tej inwestycji, będą mówili o doskonałych możliwościach produkcji energii i tak dalej, i tak dalej. Więc temat ten na pewno będzie żył. No temat żyje bardzo długo, bo przecież to już lata 80. i ten Żarnowiec. Czy ta inwestycja jest potrzebna? No ona jest niezbędna, ona jest konieczna. Ja bym powiedział, że my tak naprawdę potrzebujemy 3 elektrowni atomowych, nie jednej. Polityka to nie tylko emocje, o czym pewnie będziemy w dalszej części programu mówili przy wyborach prezydenckich, ale to też polityka gospodarcza. I tutaj żałuję, że nasi politycy bardzo rzadko patrzą przez ten pryzmat gospodarczy na swoje działania i swoje plany, a kwestie gospodarcze, ekonomiczne są raczej wykorzystywane do takiego przekazu społecznego, polityki społecznej, a nie mówi się o wielkich inwestycjach, które są kosztowne, są trudne, ale są niezbędne, są konieczne, bo dzisiaj mówimy dużo o odnawialnych źródłach energii, o tym klastrze energetyki, morskiej energetyki wiatrowej, no ale powiedzmy sobie szczerze, to jest 10, 15, 20% naszych potrzeb.
Ale to jest tak, że politycy nie chcą o tym mówić, bo są leniwi na przykład? Czy może z badań im wychodzi,
obawiam,
że nie do końca wyborców to
kalkulują,
interesuje?
Kalkulują, że nie dotrą z tym przekazem do szerszego odbiorcy.
Alino?
To jest przekaz bardzo złożony. Energetyka w ogóle jest złożona, trudna, skomplikowana i jeżeli chce się wejść w głąb, to to jest to dla fanów. I teraz, a z kolei kampanie i politycy generalnie kierują się skróconym, uproszczonym przekazem, no bo jak inaczej w dwóch hasłach czy w 30 sekundach zawrzeć swoją myśl, kiedy właściwie musielibyśmy zacząć od wyjaśniania, kto jest kim, na czym, co polega. Dlatego nie wypowiadają się na ten temat.
I po 15 sekundach nikt już tego nie słucha. Tak?
Dokładnie, i nikt tego nie rozumie. Więc albo przygotują się do tego tematu super solidnie i będą wiedzieli, gdzie te skróty znaleźć, albo będą tego tematu unikać i pływać. To, co jest moim marzeniem, to żeby nie słuchać głupot w tej kampanii na tematy techniczne na przykład, bo często tak się zdarza, że polityk wychodzi i w bardzo prosty sposób, trzema słowami rozwiązuje bardzo głęboki problem technologiczny. To się zdarza, potem wyjaśnienie tego, odkręcenie, że to nie jest tak, jak myślisz, jest bardzo trudne.
A ktoś może zyskać, ktoś może stracić z powodu tej inwestycji i początków jej realizacji w trakcie
kampanii? Tylko jeśli pojawią się problemy, ich dalsze opóźnienia może stracić aktualnie rządząca ekipa. Natomiast wydaje mi się, że przyczyną, dla której politycy się niechętnie zajmują się takimi tematami, jest właśnie to, o czym tu mówimy, czyli konsensus, tak? Ponieważ jest konsensus zarówno pomiędzy partiami politycznymi, jak i w społeczeństwie w znacznej mierze wokół tej budowy, to ten temat nie jest atrakcyjny, ponieważ nie można dzielić w ten sposób społeczeństwa, polaryzować i rozwijać tego konfliktu, ale to może też i dobrze, bo biorąc pod uwagę standardy polskiej debaty publicznej, ja bym jednak wolał, żeby sprawami takimi jak budowa elektrowni atomowej zajmowali się specjaliści i ewentualnie technokraci, a nie nasi polscy politycy.
I tutaj zakończmy ten wątek. 8 stycznia dzisiaj w kalendarzu. No i właśnie, panie doktorze, dzisiaj poznamy w zasadzie datę wyborów prezydenckich, a można powiedzieć, że my ją prawie już znamy, ale to też wcale nie będzie równoznaczne z początkiem kampanii wyborczej.
To prawda. Poznamy dzisiaj termin. Jestem ciekaw, czy przed południem, czy po południu. Podejrzewam, że będzie to kalkulowane w taki sposób, czy dać dzisiejszy dzień drugiej stronie na komentowanie i analizy tego wskazanego terminu, czy będzie to pod wieczór, żeby emocje wystudzić. No ale to trochę jest tak, że to większego znaczenia z perspektywy czasu nie ma, czy by bitwa pod Grunwaldem była 15 czy 25 lipca. Natomiast czy...
Ale czy będzie tura w długi weekend, czy nie, no to już może mieć znaczenie kluczowe.
Tak, ale tutaj tak naprawdę to jeden i drugi elektorat będzie reagował w podobny sposób. Dlatego, że możemy zakładać, jak będzie wyglądała druga tura, jacy kandydaci się tam znajdą i zmotywowani wyborcy pójdą niezależnie od terminu, natomiast ten elektorat fluktuacyjny, czyli przepływowy, on rzeczywiście może zareagować tutaj troszeczkę inaczej, ale no to jeszcze muszę sobie na ten temat porozmawiać.
A to nie ten elektorat zdecyduje? Ten fluktuacyjny?
Wydaje mi się, że ten rozmiar tego elektoratu musiałby być ogromny, żeby to przeważyło szale poparcia dla kandydata w cudzysłowie obywatelskiego. Natomiast jeżeli kandydat Koalicji Obywatelskiej wygra niewielką różnicą głosów, no to i tak wygra.
Piotrze, 18 maja to będzie ten dzień prawdopodobnie.
Tak, wydaje mi się, że to jako taki temat dnia, wybór daty będzie jakoś tam komentowany, ale no, w dłuższej perspektywie, jaka do tych wyborów pozostała, czyli blisko 5 miesięcy, to jednak wybór terminu między 11 czy 18 maja jednak jest relatywnie neutralny, tak? To znaczy pewne procesy będą zachodzić, będzie trwać równolegle polska prezydencja w Unii Europejskiej, która będzie dostarczać impulsów w tej kampanii wyborczej, wydaje mi się, w pierwszej kolejności tak na bieżąco. I na dzień dzisiejszy przewidywania co do ostatecznego wyniku tych wyborów, ja bym się z nimi jednak jeszcze wstrzymywał, dlatego że jest parę niewiadomych, również związanych z naszym zewnętrznym otoczeniem, które tutaj mogą wywrzeć dość niespodziewany wpływ.
Czyli rozumiemy, nieco inny masz ogląd niż pan doktor, rozumiemy, przypuszcza, że skład drugiej tury będzie taki, jak wskazują na to aktualnie sondaże.
No myślę, że nie będzie powtórki ze Stana Dymińskiego.
Rozumiem. Alino, twoim zdaniem sondaże mogą jeszcze się poodwracać? Jeszcze wszystko jest niewiadome?
Byłoby to niebywale zaskakujące. Jednak wydaje mi się, że polscy wyborcy też mają chyba już trochę dość hazardu i spekulacji. Poprzednie wybory pokazały, że potrafią głosować kalkulacyjnie, zwłaszcza te wybory w 2023 roku, że potrafią jednak oszacować sobie, przynajmniej jakaś część, co się bardziej opłaca. Więc trudno byłoby mi teraz prognozować, że nagle pojawi się jakiś czarny koń i zadziwi wszystkich. No ale mi tu pewnie temat, który zaraz wskoczy, czyli to, jak dziś działają social media, może nas zaskoczyć, tak jak zaskoczył w Rumunii.
O tym porozmawiamy po krótkiej przerwie, ale to jeszcze za chwilę, bo chcę zapytać, czy waszym zdaniem może się zmienić któryś z kandydatów tych najistotniejszych sił jeszcze przed wyborami?
No trochę już późno na zmianę. Tak naprawdę duże komitety wyborcze, za którymi stoją duże partie polityczne, muszą też mieć taki przekaz, że są stabilne, przewidywalne i gwarantują jakąś jakość. I nie ukrywajmy, że poszczególni kandydaci, to ci główni, no już dużo zaangażowali i środków finansowych, i środków takich i siebie, i osobistych, i też zaangażowali już swoje sztaby. Kandydat, który się wycofuje, no to daje taki jasny sygnał ludziom, którzy go wspierali, że no być może to może zawieść ich zaufanie i zniechęcić do siebie i do swojego środowiska.
Ale pamiętamy, kiedy pani Małgorzata Kitawa-Błońska wycofywała się z wyborów, to chyba było jeszcze, czy jak to było?
Tak, już... natomiast gdyby już wtedy od razu był Rafał Trzaskowski, prawda? Być może by to inaczej wyglądało.
Być może to wyglądałoby inaczej. Piotrze, ty się spodziewasz jakichś jeszcze radykalnych zmian w tej stawce kandydatów? I kandydatki?
Tak, jeśli chodzi, znaczy nie spodziewam się. Wydaje mi się, że w taki kontrolowany sposób nic takiego jak w 2020 roku nie będzie przeprowadzane. Te mniejsze siły polityczne, które nie grają o wygraną w tych wyborach, grają o wzmocnienie swojej pozycji przed kolejnymi wyborami w przyszłości, wyborami parlamentarnymi. Wydaje mi się, że nawet, że jeśli na przykład kandydatura Mentzena będzie na przykład kontestowana przez ten bardziej związany z Ruchem Narodowym odłam Konfederacji, to może się to raczej objawić w postaci pojawienia się kandydata niezależnego, jakiegoś o relatywnie niewielkim poparciu, który będzie starał się zagospodarować ten elektorat, ale raczej to środowisko jest relatywnie zadowolone z pewnych postępów sondażowych, które osiągnęło i tego rodzaju fikołki by temu głównemu celowi zagroziły. Wydaje mi się, że również lewica nie będzie ryzykować czymś takim, no bo jednak to wygląda dość niepoważnie, że takie rzeczy się przeprowadza. Natomiast czego oczywiście nie można wykluczyć, to takich sytuacji zupełnie niespodziewanych w stylu Włodzimierza Cimoszewicza z 2005 roku. No to się może zdarzyć z dnia na dzień, że pojawią się jakieś okoliczności, które zmuszą któregoś kandydata do wycofania, a któraś z sił politycznych zostanie zupełnie bez kandydata w tych wyborach. To oczywiście zawsze jest możliwe.
I teraz zrobimy krótką muzyczną przerwę, a po niej wrócimy między innymi z tematem, jak będzie ta kampania wyglądać i jakie niebezpieczeństwa dla nas, obywateli, mogą się z nią wiązać. A w strefie komentarzy dzisiaj są z nami dr Paweł Trawicki, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Gdański, Politologia. Alina Geniusz-Siuchnińska, specjalistka komunikacji, wizerunku, public relations, i Piotr Beniuszys, publicysta magazynu Liberte. No i właśnie, jaka ta kampania wyborcza może być dla nas, dla wyborców? O tym chciałbym trochę pomówić, bo no niestety pojawia się sporo takich głosów, że ingerencje zewnętrzne chociażby to jest coś, na co przynajmniej musimy uważać i być bardzo czujni. Alino.
Tak, to, że ten świat się składa, że świat się robi coraz bardziej skomplikowany, również świat komunikacji, widzimy po wyborach w Rumunii, ale też widzimy po wielu innych zdarzeniach. To, co się wczoraj wydarzyło, i szef Mety, który ogłosił, że zmienia zupełnie sposób prowadzenia fact-checkingu.
Mark Zuckerberg, szef Mety, czyli tej Facebooka. Korporacji, która prowadzi Facebooka, Instagram i Fredsa chyba.
WhatsApp. I te zmiany, które będą zachodzić, będą wymagały od wyborców szczególnej uwagi. I teraz dosyć często słyszymy po kampaniach wyborczych, wyborcy są już zmęczeni, mają tego dość, tamtego dość, a tu znowu trzeba będzie wykonać dosyć solidną pracę, jeżeli ktoś będzie chciał dowiedzieć się, co dany kandydat myśli naprawdę, a nie co się o tym mówi. Dlatego, że jeżeli rządzą social mediami, które robią się coraz bardziej istotne w tej kampanii, rządzą algorytmy, które pokazują pewne elementy, które pozwalają manipulować opinią publiczną, to nie tylko kandydat jest narażony na to, że publiczność dowie się nieprawdy na temat tego, co on mówi lub robi, albo jakiś wykrzywiony obraz będzie dominował, ale też ja jako wyborca jestem narażona na to, że informacje, które dostanę, będą fałszywe. Będę chciała pewnie opowiedzieć dalej o tym, jakie mechanizmy są już stosowane, jak się buduje.
Są już stosowane?
No w mojej ocenie tak.
Pod kątem tej kampanii nadchodzącej?
Czy to jest pod kątem kampanii nadchodzącej, czy to jest w ogóle pod kątem kształtowania opinii o polityce w Polsce i dokonywania długofalowych różnego rodzaju wyborów? Trudno mi jest ocenić, bo to pewnie by wymagało wiedzy o tym, gdzie jest ośrodek decyzyjny dla prowadzenia tego typu działań. Ale widzimy, zresztą słynny przypadek Cambridge Analytica mówił o tym, że są ośrodki, które bardzo pracują nad tym, aby długofalowo mieć wpływ na opinię publiczną i dokonywanie przez nią rozmaitych wyborów.
To jeszcze spróbujemy do tego wrócić. Elon Musk jeszcze nie doszedł do władzy, a już rozpycha się łokciami nie tylko w USA. Musimy przygotować się na chronienie naszego procesu demokratycznego, aby to Polacy wybrali nam prezydenta, a nie obcokrajowcy. Tak w poniedziałek powiedział szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, podkreślając, że w Polsce wpływanie z zagranicy na wybory jest nielegalne. Elon Musk, jeden z najbogatszych ludzi w Stanach Zjednoczonych, także na świecie, człowiek, który odpowiada za platformę X, dawny Twitter, i teraz wygląda na to, Piotrze, że Facebook i Mark Zuckerberg pójdą jego drogą? Tak to odbierasz, te wczorajsze
deklaracje? Nie sądzę, że Mark Zuckerberg zaczął wspierać skrajnie prawicowe siły polityczne w poszczególnych krajach Europy. On ma inne poglądy.
Nie w tym sensie, tak. Ale w sensie kontroli nad tym, co dzieje się na kanałach w mediach społecznościowych.
To możliwe. Główną bolączką wszystkich tych kanałów jest to, że treści, które do nas tam docierają, nie wynikają z tego, istnieje taki pozór tego, że wybieramy, czyje treści chcemy czytać na Facebooku, czy na platformie X, ale w gruncie rzeczy dobierają to nam algorytmy, czego bardzo wielu użytkowników nie jest nawet jeszcze do dziś świadomych. I tutaj oczywiście pojawia się pole manipulacji, że właściciel tych platform może komuś zwiększać zasięgi, zmniejszać zasięgi, jest to nieprzejrzyste, z jakiego powodu i tak dalej. Także media społecznościowe w którymś momencie, oczywiście początkowo względu na podążanie za zyskiem w celach reklamowych, ale w końcu to znalazło przełożenie polityczne, poszło w zupełnie złą stronę jakieś niecałe 10 lat temu. Natomiast Elon Musk, oczywiście ingerowanie w wybory w Polsce z zagranicy jest oczywiście zabronione. Prawo określa, w jaki sposób, na przykład przez finansowanie, choćby złotówką z zagranicy, no to nie wolno tego czynić, ale oczywiście Elon Musk może napisać na Twitterze tweeta, w którym powie, który kandydat w wyborach prezydenckich w Polsce mu się podoba na
każdym. Ale to jeszcze nie jest ingerowanie. To nie jest ingerowanie.
Nawet opublikowanie, jak w niemieckiej gazecie, artykułu, której partia niemiecka mu się najbardziej podoba, albo co myśli o premierze Wielkiej Brytanii, to też nie jest ingerowanie. Ja też mogę napisać, co ja myślę o Donaldzie Trumpie, nawet ja to robię.
To czego może się obawiać Radosław Sikorski, pisząc, deklarując?
Tego, że te algorytmy tej platformy, albo nawet kilku platform zostaną tak skonstruowane, jak oczekiwali by tego otoczenia Donalda Trumpa. I tu za tym się toczy, się kryje obawa, że to, co Elon Musk mówi otwarcie, to jest jakby ogólne nastawienie tego otoczenia, aby w Europie wzmacniać właśnie te mocno prawicowe siły w poszczególnych państwach, które doprowadzają do tego, że Unia Europejska coraz mniej jest zwarta, tak? Istnieje coraz więcej konfliktów, łatwiej ją dzielić, przygotować grunt pod tą politykę celną, którą Donald Trump planuje, tak? Czyli obkładać towary z różnych krajów Unii Europejskiej różnym poziomem ceł, przykładowo skłócać Unię Europejską, no i budować sobie system pewnych sprzymierzeńców w Unii Europejskiej, których już kilku ma, tak, wszystkim jest to Viktor Orban, mamy teraz perspektywę nowego rządu w Austrii. To jest w ogóle dość ciekawy moment, w którym okaże się, że ta sieć skrajnie prawicowych lub mocno prawicowych sił politycznych, która była w jakiś sposób zbudowana finansowo przez różne formy wsparcia przez Kreml, zostanie teraz przejęta przez Elona Muska, który zaoferuje tym politykom ciekawsze perspektywy w kontekście przejęcia władzy przez Donalda Trumpa w USA. Także stoimy przed ciekawymi czasami i to jak najbardziej może znaleźć odbicie w toku kampanii prezydenckiej w Polsce.
Panie doktorze, bardzo geopolityczny wydźwięk tego nadchodzącego głosowania w Polsce.
Bardzo geopolityczny, ale też ja bym spróbował umiejscowić to na osi czasu, bo zwróćcie, drodzy państwo, uwagę, że od tej słynnej debaty Nixon-Kennedy, tak, zaczęła się tak naprawdę współczesna taka kampania wyborcza. I debata Nixon-Kennedy była transmitowana w radio i w telewizji, tak? I ci, którzy
słuchali
w radio, wskazali na przewagę Nixona, ci, którzy w telewizji, na przewagę Kennedy'ego. No ale to kandydaci prowadzili swoje kampanie i ich sztaby za pomocą tych mediów, dzisiaj się mówi już tradycyjnych, tak? No, kandydaci zawsze się próbują trafić do elektoratu i przymilają się. Pamiętamy też prezydenta Kwaśniewskiego, który tańczył do disco polo. Ale dzisiaj mamy inną sytuację. Dzisiaj mamy sytuację taką, że kampania zaczyna być prowadzona już nie tylko przez kandydatów i przez ich sztaby. Kiedyś wyborcy dokonywali pewnej takiej krytycznej analizy źródeł, z których pozyskują informacje o kandydatach. Dzisiaj jesteśmy wręcz bombardowani tymi informacjami. Nawet osoba, która nie jest zainteresowana szczególnie polityką, dostanie, zakładam, że z kilkanaście czy kilkadziesiąt komunikatów wyborczych.
A do tego jeszcze, przepraszam, że w słowo wejdę, dochodzą tacy tak zwani kibole polityczni, ja bym takich określił, tak, bardzo zaangażowani, nie oceniający polityków, tylko po prostu działający na ich rzecz.
I to jest ta klamra czasowa, o której chciałem czasami powiedzieć. To już 4000 lat temu mniej więcej w Grecji pojawiła się taka koncepcja, że po demokracji nadchodzi ochlokracja. Czyli po demos kratos, czyli po rządach ludu, nadchodzi ochlos kratos, czyli rządy motłochu, tłumu, czyli ludzi o niskich kompetencjach, niezaangażowanych, niezainteresowanych, takich po prostu odbiorców informacji i takich podążaczy za mainstreamem. I obawiam się, że dzisiaj w dobie tych najnowocześniejszych środków masowego przekazu, social mediów i najwyższej socjotechniki, no, wracamy do tego, co starożytni już opisali.
Czyli nic nowego, można powiedzieć. Alino, a powiedz mi i słuchaczom naszym, jak będą się w tej kampanii nadchodzącej zmieniały właśnie środki wyrazu i środki docierania do nas, odbiorców, potencjalnych wyborców, właśnie z perspektywy tych niebezpieczeństw.
Trochę to już widać, to znaczy widać, że kandydaci zaczęli wracać, to zresztą widać to od jakiegoś czasu w różnego rodzaju wyborach, że będą stawiać na spotkania osobiste. To jest bardzo trudne, to jest super wysiłkowe. Trzeba objechać wiele miejsc, spotkać się z wieloma ludźmi, ale właściwie czasem jest to jedyna droga, żeby do nich dotrzeć ze swoim przekazem. Czyli
ale to
zgromadzić
będą
te
spotkania tylko dla swoich, czy będą to spotkania otwarte?
To jest też ciekawe pytanie, bo pan doktor użył pojęcia mainstream. Właściwie nie wiadomo, co dzisiaj jest mainstreamem. Dlatego, że każdy ma swój mainstream, każdy ma swoją bańkę i każdy zgodnie z tą bańką coś rozumie i opowiada. Więc ta próba dotarcia do tych wyborców osobiście poprzez swoje działania. Widzimy, że już jest trochę działań mobilizacyjnych. Podaj swój balkon do mojego banera. Wpłać na moją kampanię. Te rzeczy już się zaczęły. Ci kandydaci już mają swoje strony internetowe i już zaczynają w ten sposób działać.
Chociaż kampanii wyborczej jeszcze nie ma, pamiętajmy.
Ale
formalnie przynajmniej.
Ale strony są oznaczenia. Była już pierwsza, no nie chcę powiedzieć wpadka, ale dosyć ciekawa sytuacja u kandydata pana Nawrockiego, gdzie jedno z kont facebookowych najpierw było jakimś tam kontem rozrywkowym, może nawet pikantnym, a teraz potem się okazało, że jest kontem popierającym pana Nawrockiego.
A to jest powszechna praktyka w internecie, takie właśnie grupy działające pod jakimś pozorem, a potem zmieniające się w jakąś właśnie agitującą na rzecz na przykład konkretnej opcji politycznej.
Patrząc na odbiór i na
oburzenie. Bo ja już trafiłem w takie grupy w tym roku i zastanawiam się, co widzą analitycy, co widzą specjaliści.
Patrząc na oburzenie, chyba jeszcze nie, aczkolwiek takie rzeczy zdarzały się wcześniej, przy czym zwykle dotyczyły działań jakichś tam biznesowych, tak, czyli były porady dotyczące czegoś tam, a potem się okazało, że firma reklamuje swoje produkty, radząc coś, czy budując jakieś tam większe czy mniejsze grupy. Było kilka takich sytuacji.
Polityka lubi z biznesu czerpać rozwiązania czasami.
Lubi czerpać rozwiązania, które są efektywne. I dlatego takich rozwiązań dziwnych będzie coraz więcej. I to będzie wymagało coraz więcej pracy od wyborcy, który będzie w pewnym momencie zmuszony do tego, żeby, jeśli chce to zrobić świadomie, to sięgnąć do źródła i sprawdzić, czy to było naprawdę. I wracając, więc tych metod dotarcia do opinii publicznej będzie na pewno bardzo wiele i będą bardzo wysiłkowe dla obu stron i dla kandydatów i ich sztabów, ale także dla wyborców.
Piotrze, jeżeli mogę, co ty dostrzegasz wśród tych niebezpieczeństw dodatkowo, oprócz tych ingerencji zewnętrznych, może są jakieś wewnętrzne niebezpieczeństwa, bo chociażby stan prawny tego, jak na jakich warunkach wybory będą się odbywały, też u niektórych budzi obawy.
To, tak, to... już 5 lat temu, kiedy wybory prezydenckie odbywały się w szczycie pandemii, był ten pomysł o przeprowadzeniu wyborów kopertowych. W toku tych prac komisji, która się śledczej, która się niedawno zajmowała tą kwestią, ze strony niektórych świadków pojawił się taki wątek, że ostatecznie odstąpiono tego pomysłu z tego powodu, że prawdopodobieństwo tego, iż uzyskany tak wybór prezydenta, no oczywiście wcześniej rządzący liczyli, że będzie to ponownie Andrzej Duda, nie zostanie zaakceptowany, znaczy będzie kontestowany w taki sam sposób jak neosędziowie przykładowo w Trybunale Konstytucyjnym czy w Sądzie Najwyższym. Więc Polska stanęłaby wobec niesamowitego kryzysu, w którym połowa, powiedzmy, sceny politycznej, połowa obywateli nie uznaje swojego prezydenta jako prawowicie wybranego. Ja widzę zarzewie potencjalne takiego problemu również dzisiaj w kontekście tej dyskusji, która się toczy pomiędzy Sądem Najwyższym a Państwową Komisją Wyborczą wokół pieniędzy dla PiS-u, zwrotu za kampanię. Profesor Sadowski, który opublikował kilka dni temu w Gazecie Wyborczej artykuł, wskazuje, że to nie jest żaden problem, ponieważ Sąd Najwyższy jedynie ma rozstrzygać ewentualne skargi. Czyli w momencie, kiedy uchwała jest Państwowej Komisji Wyborczej, że taki i taki jest wynik wyborów, to ten wynik wyborów jest ważny. Sąd Najwyższy to może jedynie wzruszyć, a jeśli neosędziowie by mieli orzekać i na przykład nie uznać takiego wyniku, to są to neosędziowie, a ich wyrok nie jest wyrokiem. Nie są, tak. W związku z czym nie ma to żadnego znaczenia. No tak, tylko połowa opinii publicznej i połowa polskich, powiedzmy sobie, elit politycznej widzi to dokładnie odwrotnie i nie będzie uznawać tak wybranego prezydenta. Więc owszem, stoimy właśnie przed tego rodzaju problemem.
A ja stoję przed ekranem, znaczy siedzę w zasadzie przed ekranami telewizorów i widzę na nich, że Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, zapowiada, że po południu ogłosi datę wyborów prezydenckich i do tego jeszcze na chwilę wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie. A w strefie komentarzy cały czas są z nami dr Paweł Trawicki, Wydział Nauk Społecznych, Politologia, Uniwersytet Gdański, Alina Geniusz-Siuchnińska, specjalistka Public Relations, i Piotr Beniuszys, magazyn Liberté, publicysta. Panie doktorze, od pana zacznę teraz, bo dzisiaj na początku naszego programu pan przewidywał, że to po południu marszałek Sejmu będzie ogłaszał datę wyborów prezydenckich. No i teraz mamy potwierdzenie tego, pojawiło się to na paskach telewizji informacyjnych.
No rzeczywiście ta polityka czasami bywa przewidywalna. Ewidentnie wskazanie tego terminu po południu, no już jest elementem kampanii, tak jak mówiłem. To już jest taki trochę komunikat dla tej drugiej strony, żeby się troszeczkę podenerwowali, żeby nie mieli czasu na komentarze i analizy. No oczywiście jutro będzie zupełnie inna rzeczywistość, ale dzisiejszy dzień bez wątpienia jest dniem pana marszałka Hołowni. Ja bym się nieszczególnie zdziwił, gdyby się okazało, że tego terminu nie tylko nie zna, powiedzmy, ta druga strona sceny politycznej, ale być może pan marszałek Hołownia nie podzielił się jeszcze w prywatnej rozmowie tą informacją również z politykami, którzy razem z nim tworzą koalicję w parlamencie. No ale to jest, tak jak powiedzieliśmy, kampanii jeszcze nie ma. No, mówi się, że kampania rozpoczyna się na drugi dzień po wyborach i trwa przez 4 lata, a prezydencka przez 5 lat. Ja jestem takiego zdania, że jak będzie, to zobaczymy. Natomiast jest takie powiedzenie, że są jakieś takie hiobowe wieści. Ja bym powiedział, że na taki najczarniejszy okres sprawowania prezydentury chyba będzie można już używać takiego określenia jak dekada Dudy, bo trudno mi sobie wyobrazić jakieś rozwiązania, które by się pojawiły, destrukcyjne rozwiązania, które by się pojawiły po wyborach prezydenckich tegorocznych. Być może one będą eskalowały w stosunku do tego, co rozpoczął Andrzej Duda, ale czy może być coś jeszcze bardziej takiego nieustrojowego? No trudno sobie wyobrazić i myślę, że tutaj moglibyśmy być świadkami pewnej historii, czyli rozpoczęcia jakiejś ewolucji, o ile właśnie nie destrukcji państwowości.
Po części pan wywołuje to, co chciałem państwa zapytać, dlatego że no dużo mówimy dzisiaj o wyborach kolejnego prezydenta, no ale wiemy też, że to jest druga, ostatnia kadencja prezydenta Andrzeja Dudy. To jeżeli pan by przy głosie mógł pozostać, to z czego pan prezydenta Andrzeja Dudę zapamięta po tej dekadzie Dudy?
Ta dekada Dudy pokazała kilka słabości naszego systemu politycznego. Bo proszę zwrócić uwagę, że te uprawnienia prezydenta w systemie parlamentarno-gabinetowym nie są wielkie. I gdyby prezydent trzymał się swojej roli, to rzeczywiście mamy kilka takich rozwiązań, jak prezydent na wniosek na przykład Rady Doskonałości Naukowej nadaje stopnie tytuły profesora, na wniosek Ministerstwa Obrony nominacje generalskie, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa nominacje sędziowskie. I nigdzie nie jest napisane, co wydarzy się w stosunku do pana prezydenta, jeżeli on tego nie dokona. Jeżeli on tego nie dokona, to ci ludzie nie zostają profesorami, sędziami, generałami.
I takie sytuacje mieliśmy w ostatnich latach.
I więc pan prezydent Duda pokazał, że osoba sprawująca urząd może wygospodarować dla siebie pewne, bym powiedział, prerogatywy, w które nie został wyposażony prawnie, czyli trochę zawłaszczył
ukryte,
sobie troszkę.
Ukryte kompetencje?
Ukryte, ja bym powiedział, zawłaszczone.
Aha, Alino?
Dla mnie to jest, ja patrzę oczami trochę człowieka, który patrzy z zewnątrz, tak, nie jestem politologiem, więc mogę spojrzeć na tę prezydenturę w taki sposób, że ona była bardzo, wydaje mi się, była trudna dla obywatela, ponieważ z jednej strony widzieliśmy, że to jest reprezentant partii, a nie państwa. A wtedy, kiedy miał okazję pan prezydent Duda być reprezentantem państwa, czyli swoich obywateli, to znowuż kalkulował, czy będzie tym reprezentantem, czy nie będzie. I ostatnia sytuacja w otwarciu prezydencji pokazała, że tym razem postanowił jednak nie reprezentować państwa.
Absencja.
Czyli słynna absencja. I dlatego, jeżeli chcemy szanować ten urząd, to z panem prezydentem nie ukrywam, że mam duży kłopot, bo już mówimy nie o osobie, tylko mówimy o urzędzie. Więc kolejnym zadaniem kolejnego prezydenta będzie przywrócenie szacunku do tego urzędu, co w świetle kampanii, która z siłą rzeczy przez media, przez social media, przez dynamikę kampanii prawdopodobnie będzie bardzo polaryzująca, choć wszyscy będą nawoływali do zgody narodowej, to, że to zadanie będzie ogromnie trudne, ale przypuszczalnie jest bardzo wyczekiwane. Chcemy kogoś szanować.
Piotrze, ty po części widzę, kiwałeś głową na potwierdzenie, zgadzając się z tym,
tak,
co
ktoś
co
musi mówiłali. Odbudować prestiż tego urzędu. Jest to bardzo potrzebne. Andrzej Duda kilkanaście razy złamał Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Za powinien ponieść karę w przyszłości. Był zdecydowanie najgorszym prezydentem w historii III RP, przynajmniej spośród tych wybranych w wyborach powszechnych. I w gruncie rzeczy te 10 lat postawił całkowicie partyniacki, to jeszcze chciałem powiedzieć, od A do Z faktycznie w każdej sytuacji wymagając jakiegoś werdyktu salomonowego wyboru, opowiadał się po stronie swojej partii politycznej i w gruncie rzeczy te 10 lat postawił pod znakiem zapytania, czy w ogóle Polska potrzebuje urzędu prezydenta, czy to nie prezes Rady Ministrów powinien być głową państwa, to by uprościło funkcjonowanie naszego systemu politycznego. Tak źle oceniam tą prezydenturę.
A postawa prezydenta Andrzeja Dudy w kontekście i od momentu wybuchu wojny w Ukrainie?
Tak. No i znaczy tutaj oczywiście to była sytuacja w znacznej mierze bez wyjścia. To, znaczy, trudno sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek polski polityk mógł zająć inne stanowisko.
Ktoś
tak.
Kiedyś powiedział, że trudno sobie wyobrazić, żeby nie wydrukować wyroku Trybunału
Konstytucyjnego. Ale tak, ja nawet gdzieś kiedyś wtedy napisałem, że wtedy Andrzej Duda zaskoczył pozytywnie, a papież Franciszek negatywnie. I wydaje mi się, że to rzeczywiście można wymienić jako taki jedyny moment na plus, ale również wtedy doceniałem działania polskiego rządu, rządu PiS wówczas, który, bo trochę się tego obawiałem, który przyjął ukraińskich uchodźców, bo bałem się, że tych też nie przyjmie. Był taki moment, kiedy naprawdę nie byłem tego pewien, ale tak się nie stało, więc w tym momencie akurat rzeczywiście staliśmy bardzo krótko oczywiście, ale wszystkie Polki i Polacy ramię w ramię.
Wtedy chyba rząd by postąpił bardzo, bardzo nie w zgodzie z badaniami opinii publicznej, które jednoznacznie
oczywiście
pokazywały, żeby...
Właśnie żeby o to tych... chciałam powiedzieć, że ta presja społeczna byłaby ogromna, więc występowanie przeciwko niej, a jednocześnie przeciwko interesom i potrzebom NATO i innych byłoby całkowicie bez sensu, więc jedyne co było zrobić, to pójść z tą falą, ale też to mówię, nie odmawiajmy przyzwoitości takiej już całkowicie ludzkiej tym ludziom, tak? No bo... Wiele zachowań było naprawdę słabych. Pan mówi o złamaniu konstytucji, o tym mówi też wielu prawników, ale z drugiej strony też nie odsądzajmy tego człowieka od czci i wiary, czyli na przykład od tego, że gdyby były inne sondaże, to by może poparł tę inwazję. No przecież nie zrobiłby tego, tak? No nie idźmy aż tak głęboko. To jest też to jest to, co widzę i to jest ta moja ogromna obawa o polaryzację w kampanii, która może iść, bo te środowiska trochę takie są, że będzie odbierać już nie tylko tylko przyzwoitość jakąś, sami ją sobie odbieramy, zachowując się nieprzyzwoicie czasami, ale że będzie po prostu odzierała z godności drugą osobę. Ta polaryzacja idzie coraz głębiej i to jest bardzo niebezpieczne.
Panie doktorze, do pana będzie ostatnie słowo należało i trudne pytanie mam do pana. Czy jest jakiś sposób na to, żeby ten trend polaryzacyjny, o którym mówiła Alina, odwrócić? Zwłaszcza w kampanii wyborczej prezydenckiej.
No tak naprawdę, żeby zakończyć tą polaryzację, musielibyśmy dokonać nie tylko przewartościowania w sferze takiej, bym powiedział, mentalnej w Polsce, ale to by musielibyśmy zmienić system polityczny tak naprawdę.
Czyli oj, szeroka zgoda, zmiana konstytucji i...
Proszę zwrócić uwagę jeszcze tak na koniec, że kiedyś ta demokracja oznaczała wąską grupę społeczną, bo tym ludem głosującym to byli wolni obywatele posiadający majątek i tak dalej, ale to było kilkanaście procent społeczeństwa. Dzisiaj demokracja odnosi się do wszystkich obywateli. Więc jakie społeczeństwo, taka polityka.
I tutaj będziemy stawiać wielokropek, tak bym powiedział, chociaż na pewno te wątki będą jeszcze powracały w kolejnych tygodniach i aż do 18 maja, tak bym w ciemno przewidywał, że to będzie termin. Dr Paweł Trawicki, który był gościem Strefy Komentarzy, potwierdza, że to będzie ten termin. Była z nami dzisiaj także Alina Geniusz-Siuchnińska, specjalistka Public Relations oraz Piotr Beniuszys, publicysta magazynu Liberte. To była Strefa Komentarzy w Radiu Gdańsk, którą poprowadził Kuba Kaługa, a nad wszystkim czuwała Barbara Kopaczewska.